Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy? Za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich nauczać, że Syna Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął upominać, ale on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w drodze ze swoimi uczniami w północnej Galilei, pod Cezareą Filipową. I w drodze pyta uczniów, za kogo go uważają ludzie. Kim jest Jezus w oczach ludzi? To pierwsze pytanie, które zadaje uczniom. I ci mu odpowiadają, że jedni uważają go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Co to znaczy? Jan Chrzciciel już nie żyje w tym momencie. Tak więc niektórzy sądzą, że Bóg wskrzesił Jana Chrzciciela i że jest nim właśnie Jezus Nazaretu. I tak Bóg okazał swoją moc nad przeciwnikami Jego zbawczego działania. W Janie Chrzcicielu widziano mocne, cudowne działanie Boga u końca czasów, których pojawić się ma Mesjasz. Dlatego właśnie działały w nim nadprzyrodzone moce, a według rozpowszechnionej wiary wśród ludzi Eliasz miał także przyjść w czasach Mesjasza i upomnieć się o biednych i uciśnionych. Można o tym poczytać w drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, a także u proroka Malachiasza w trzecim rozdziale. Eliasz miał przyjść w czasach mesjańskich i w imieniu Boga upomnieć się o biednych, uciśnionych. Inni znowu sądzili, że Jezus jest po prostu jednym z proroków, który z polecenia Boga przekazuje Jego słowo. W tych wszystkich opiniach Jezus nie jest kimś wyjątkowym, jedynym. Pokrywają się te opinie z tymi, które rozlegały się w Ewangelii już wcześniej wśród ludu, i które podzielał także Herod w szóstym rozdziale Ewangelii według świętego Marka. Godny uwagi jest tu fakt, że w międzyczasie zdanie ludzi na temat Jezusa się nie zmieniło, jak świadczy o tym ta rozmowa pod Cezareą Filipową, mimo że według Ewangelii według świętego Marka Jezus dokonał w międzyczasie wielu kolejnych dzieł mocy. Ale jednak nie stał się kimś jedynym w oczach ludzi. Był dla nich Janem Chrzcicielem, Eliaszem, albo po prostu jednym z proroków, jacy działali w historii Izraela. Jezus kieruje zatem kolejne pytanie, tym razem do swoich uczniów. Za kogo oni go uważają? I tu Piotr odpowiada w imieniu wszystkich. Ty jesteś Mesjasz. Mesjasz, Chrystos po grecku, Maszijach po hebrajsku. Ty jesteś namaszczony, ten, na którego zatem czekają Izraelici od pokoleń, który miał ostatecznie przynieść ratunek ludowi Izraela i odnowić lud Boga. Piotr nie przyłącza się do opinii ludzi o Jezusie zatem, ale odpowiada już w perspektywie wiary w Jezusa. Przez to, że Jezus jest Mesjaszem, w jego odpowiedzi oznacza, że jest kimś wyjątkowym, jedynym, niepowtarzalnym, ostatecznym posłańcem Boga. W Jezusie z Nazaretu urzeczywistnia się panowanie Boga w świecie. Jezus jest namaszczonym, tym jedynym, ostatecznym namaszczonym, urzeczywistnieniem na ziemi królewskiej władzy Boga. Władzy, która jest nadzieją wierzących ludzi, wierzącego Izraela. To znaczy odpowiedź Piotra. Jezus zakazuje rozgłaszania, że jest Mesjaszem. Jak mówi Ewangelia, surowo tego zakazuje. Takie zakazy są charakterystyczne w opowiadaniach Ewangelii według świętego Marka i mają obowiązywać aż do zmartwychwstania Chrystusa. Chodzi o to, aby cała Jego działalność, Jego misja była widziana i rozumiana w świetle Jego zmartwychwstania, bo w tym świetle ukazuje się cała prawda o Jezusie, Jego misji, o trwałości Jego życiowego dzieła, o prawdziwości mesjańskiej. Wtedy bowiem dopiero ukazuje się pełna prawda o Jezusie i Jego znaczenie dla wszystkich ludzi. Dalej Jezus uczy swoich uczniów na swój własny temat. Kim jest Jezus zatem we własnych oczach? Nazywa siebie Synem Człowieczym. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, być pozbawiony czci przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, czyli autorytety w Izraelu, zostać zabity, ale po trzech dniach powstanie z martwych. To ma być los Syna Człowieczego i to musi się stać, jak Jezus naucza. Trzeba, żeby tak się stało. Co to znaczy? Trzeba, żeby to się stało z Mesjaszem, z Jezusem z Nazaretu. To oznacza, że los Jezusa nie jest wynikiem wewnątrzświatowej logiki biegu wydarzeń. To nie ludzie tak naprawdę ostatecznie decydują o Jego życiowej drodze swoimi knowaniami, zamachami, intrygami, planami, ale że to wszystko mieści się w planach Boga. To znaczy, trzeba, żeby Syn Człowieczy cierpiał, umarł, a potem zmartwychwstał. Mówi otwarcie Jezus o swoim losie, o losie swojego życia, który jest misją od Ojca. I to mieści się w planach Boga. To ważne świadectwo. Jezus mówi zupełnie otwarcie i dlatego wywołuje sprzeciw Piotra, który, wyznając wiarę w mesjańskość Jezusa, nagle słyszy, że Jezus przegra w starciu z ludźmi, umrze. Tylko to usłyszał i na tym się zatrzymał. Dlatego upomina Jezusa, jak mówi Ewangelia, upomina Go, że coś takiego nie może Mu się przydarzyć. Nie może tak Jezus pesymistycznie myśleć o tym, co Go czeka. I to wywołuje kryzys w stosunkach Piotra z Jezusem. Jezus patrzy na swoich uczniów i gromi Piotra słowami: idź ode mnie, szatanie. To znaczy wrogu. Piotr stał się przez tę troskę o Jezusa po ludzku wrogiem Jego misji życiowej, którą ma od Ojca. Odejdź ode mnie, szatanie, mocne słowa. Ponieważ nie myślisz o rzeczach Boga, ale o rzeczach ludzi. Piotr myśli po ludzku. Nie w wierze, którą przed chwilą wyznał. A przecież wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, czyli namaszczonym przez Boga. I w tej wierze powinien dalej w Bogu trwać na temat Jezusa, że Bóg prowadzi swojego namaszczonego i że to wszystko, co się wydarzy, mieści się w Jego planie zbawienia. Gdyby pozostał w tej wierze, wówczas poznałby i uznałby wolę Boga. Myślałby po Bożemu, a nie po ludzku. A tak Piotr jest uwięziony w ludzkim sposobie myślenia. Dlatego sądzi, że Jezus przegra. A to byłoby wielką stratą dla Izraela, dla niego samego, dla tych, którzy poszli za nim. Piotr myśli po ludzku. Dlatego cierpienie i śmierć w związku z misją Jezusa, z mesjańską misją, uważa za bezsensowne. Odpowiedź Jezusa tak ostra ma uświadomić wszystkim uczniom, bo na nich Jezus patrzy w tym momencie, że cierpienie i śmierć mieszczą się w planie Boga. Cierpienie i śmierć, których nie wywołuje Bóg, w wypadku Jezusa także nie, ale wywołują ludzie, ale to mieści się w planie Boga. To knowania ludzi, zamachy, intrygi nie zniweczą planu Boga w związku z Jezusem. To jest dobra wiadomość i to jest Ewangelia. Piotr, który myślał tylko po ludzku w tym momencie, a nie w wierze, nie mógł już tego zrozumieć i przyjąć. Ten plan Boga, który nawet uwzględnia śmiertelne zamachy ludzi na Jego, wierzących, ma być przez uczniów przyjęty i nie znoszony z przymusu konieczności, ale ma być przez nich uznany i przyjęty w zawierzeniu Bogu, że On wyprowadzi z tego życia zmartwychwstanie. Ale tego już Piotr nie usłyszał do końca. Nie słyszał do końca mówiącego Jezusa. Nie dotarło do niego, że Jezus zmartwychwstanie. I dlatego nastąpił tak wielki kryzys wiary. Piotr jest tutaj przykładem dla nas wszystkich, dla wszystkich wierzących w możliwych kryzysach wiary w Jezusa i w Boga i w Jego planach. Jezus przywołuje następnie do siebie tłum i razem ze swoimi uczniami i mówi do nich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Iść za Jezusem, zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i iść za Nim. To wezwanie do ostatecznej gotowości, która nie cofa się nawet przed cierpieniem i śmiercią. Trzeba aż tak daleko iść za Jezusem w wierze. On idzie naprzedzie. Jego wierzący idą za Nim. Nie idą sami. On idzie naprzedzie, mają się wpatrywać w Niego. To obraz, o którym tu Jezus mówi. Mają iść za Nim, podobnie jak On idzie swoją drogą życia. Zaprzeć się siebie, to znaczy przekraczać siebie, swoje dotychczasowe myślenie. Nie dać się uwięzić w ludzkim sposobie myślenia, ale poprzez myślenie według myśli Boga być zdolnym do przekraczania dotychczasowego sposobu życia, ludzkiego sposobu i nabierania boskich perspektyw. Dalej trzeba wziąć swój krzyż. Ten obraz będą mieli ludzie przed oczami, gdy Jezus będzie szedł skazany na śmierć w Jerozolimie. Będzie dźwigał belkę krzyża, do której go podwieszą, aby umarł. Tak droga Jezusa według tego nauczania ma być drogą Jego uczniów. Mają być podobni do Jezusa we wszystkim, także w cierpieniu i umieraniu. W krzyżu Jezusa i w naszym krzyżu, w pójściu za Jezusem, chodzi o doświadczenie bezpieczeństwa, ochrony, o doświadczenie posiadania domu. Człowiek cierpiący, który idzie za Jezusem po Jego śladach w swoim życiu, dźwigając własny krzyż, to człowiek, który nie jest bezdomny idzie za Jezusem, nawet jeśli opuszczą go ludzie w jego cierpieniu, zdradzą, zawiodą, nawet jeśli on sam zawiedzie się samym sobą, swoją słabością, nędzą, paniką i lęką, to jednak nie będzie sam. W krzyżu Jezusa będzie miał doświadczenie bezpieczeństwa, domowej ochrony. Krzyż to nie jest przede wszystkim znak cierpienia i bezsensu, ale krzyż to miejsce obecności Boga w cierpieniu człowieka. To znak pragnienia nieprzemijającego życia i jego źródła, ponieważ w krzyżu objawia się natura Boga, solidarna natura Boga, solidarna ze stworzonymi przez Niego ludźmi na Jego obraz i podobieństwo. Krzyż Jezusa jest najgłębszym spotkaniem Boga z człowiekiem i krzyż Jego ucznia także, bo jest spotkaniem cierpiącego Boga z cierpiącym człowiekiem, Bóg-człowiek. Transcendencja krzyża, to znaczy przekraczające ziemski wymiar, oznacza nie wzniesienie się ludzkiego ducha do wyższej, nieziemskiej rzeczywistości. Przez krzyż człowiek sam nie wznosi się do nieba, ale przez krzyż przekracza wszelkie granice między Bogiem a człowiekiem sam Bóg, bo oznacza krzyż solidarne zstępowanie Boga i Jego przyłączanie się do pielgrzymującego, łaknącego życia, grzesznego i biednego człowieka. Krzyż jest miejscem, gdzie Bóg objawił się jako bez reszty solidarny z człowiekiem, w jego nędzy ziemskiego istnienia, w jego lękach, przede wszystkim w lęku umierania. Drogą zbawienia w doświadczaniu własnej nędzy, cierpienia i grzechu jest spojrzenie na krzyż Boga człowieka, na krzyż Mesjasza, na krzyż Chrystusa. Spojrzenie na krzyż jest drogą zbawienia, gdy doświadcza się własnej nędzy, własnej małości, własnego upadku. Tak wielu doświadczyło w ten sposób zbawienia, prawdziwego zbawienia. Doświadczyło tak wielu i doświadcza nieustannie. Patrzmy w życiu w tę stronę, w górę, na krzyż Chrystusa, dzień po dniu, godzina po godzinie, gdzie Bóg w niepowtarzalny sposób ofiaruje się nam w swojej absolutnej solidarności z nami, a będziemy dzięki temu żyć. Jezus mówi dalej w finale tej sceny Ewangelii: jeśli kto chce uratować swoje życie, zniszczy je. Kto niszczy swoje życie z powodu mnie, Ewangelii, ratuje je. Niszczy. Tak można też przetłumaczyć grecki tekst Ewangelii. Nie traci, ale niszczy. Jest to słowo o ratowaniu i niszczeniu życia, własnego życia. Życie. Użyty po grecku termin psyche odpowiada hebrajskiemu nefesh. I to cała żywotność człowieka jest rozumiana pod tym pojęciem. Kto chce ratować siebie jako żywego, musi niszczyć swoje życie z powodu Jezusa i Ewangelii. Co to znaczy niszczyć? To paradoksy. Niszczyć w mniemaniu ludzi, ale nie w mniemaniu Boga. I tu wraca pomyłka Piotra i pouczenie Jezusa w tym słowie skierowanym do wszystkich. Tu chodzi o rzeczywisty stan rzeczy w tym świecie. O to mianowicie, że człowiek nie jest absolutnym panem własnego życia. I w związku z tym nie może zabezpieczyć przyszłości swojego życia samodzielnie o własnych siłach. Choćby miał największe środki na tej ziemi, aby się odmładzać, wzmacniać życiowo, biologicznie. W tym pojęciu życie, psyche, nefesh, chodzi nie o przeciwstawienie życie doczesne, życie wieczne, ale raczej o przeciwstawienie życie teraźniejsze i życie przyszłe. To znaczy, chodzi o ratowanie czy niszczenie własnego życia teraz, dzisiaj, przez sposób życia, co będzie oznaczać konsekwencji niszczenie własnego życia w jego przyszłości. Według nauczania Jezusa można ratować swoje własne życie teraz i w przyszłości tylko wówczas, gdy z zabezpieczania sobie życia nie robi się programu na życie. Ten, kto robi z zabezpieczania własnego życia na tej ziemi program na życie, ten niszczy sobie życie. Osiąga coś przeciwnego niż zamierza. Ten, kto rezygnuje z tego, z natury rzeczy niemożliwego do zrealizowania życiowego programu, wierząc w Jezusa, idąc za Nim, paradoksalnie ratuje swoje życie. Idąc ze swoimi krzyżami, po śladach Jezusa, za Nim, który dźwiga swój krzyż. Zabezpieczanie sobie życia jako program życiowy to zagłada własnego życia. Oznacza ona bowiem w istocie nie ratowanie sobie życia, a niszczenie go. To oznacza słowo Jezusa. Bo taki program jest po prostu niemożliwy. Ostatecznie zawsze się przegrywa z takim programem na tej ziemi. Bo historia tu się nie kończy. Przegrywa się swoje życie w historii, która pobiegnie dalej i przekroczy ziemski wymiar historii. Program na życie oznaczający ratowanie sobie życia własnymi środkami na tej ziemi, przedłużanie go do nieskończoności, jest po prostu z natury rzeczy niemożliwe. Jest to owoc z rajskiego drzewa życia, które nie jest w zasięgu człowieka. To prawdziwie najwyższa nieracjonalność, a w języku biblijnym wyrażone najwyższa głupota i prowadzi w konsekwencji do nicości, do unicestwienia własnego życia, do czegoś zupełnie odwrotnego niż się zamierza. A w przeciwieństwie do tego niszczenie własnego życia z powodu Jezusa i Jego Ewangelii, ale niszczenie w oczach ludzi, w ludzkim rozumieniu, oznacza w istocie ratowanie własnego życia, utrwalanie go na zawsze. Czy to prawda, czy kłamstwo, czy rzeczywistość, czy fikcja, takie słowo Jezusa w finale tej Ewangelii. Możemy się o tym przekonać już teraz, dzień po dniu, a kiedyś w przyszłości ostatecznie. Czy żyjąc według własnego, ciągłego zabiegania o własne życie jako program życiowy, mamy narastający smak życia, czy narastający smak śmierci na tej ziemi? A czy żyjąc według ewangelicznego nauczania Jezusa, idąc za Nim ze swoim krzyżem, nie zabiegając o własne życie jako program życiowy dla siebie, czy mamy wówczas narastający smak życia, czy narastający smak śmierci? Doświadczmy tego każdego dnia i każdej godziny i przekonajmy się, czy słowa Jezusa to słowa prawdziwego Mesjasza.